W tym czasie Ramzes dojeżdżał do pałacu faraona. Gmach ten stał na wzgórzu za miastem wśród parku. Rosły tu osobliwe drzewa. Baobaby z południa, cedry, sosny i dęby z północy. Dzięki sztuce ogrodniczej żyły one po kilkadziesiąt lat i dosięgały znacznej wysokości. Cienista aleja prowadziła z dołu do bramy, która miała wysokość trzypiętrowej kamienicy. Z każdej strony bramy wznosiła się potężna budowla niby wieża w formie ściętej piramidy, szeroka na 40 kroków, wysoka na 5 pięter. Wśród nocy wyglądało to jak dwa olbrzymie namioty z piaskowca. Dziwne te gmachy miały na parterze i piętrach kwadratowe okienka, a dachy płaskie. Ze szczytu jednej takiej piramidy warta śledziła ziemię, z drugiej dyżurny kapłan patrzył w gwiazdy. Na prawo i na lewo od wież, zwanych pylonami, ciągnęły się mury, a raczej długie, piętrowe budynki z wąskimi oknami i płaskim dachem, po którym chodziły warty. Po obu stronach bramy głównej siedziały dwa posągi, dosięgające głowami pierwszego piętra. U stóp posągów znowu chodziły warty. Kiedy książę w towarzystwie kilku jeźdźców zbliżył się do pałacu, wartownik, pomimo ciemności, poznał go. Za chwilę wybiegł z pylonu urzędnik dworski ubrany w białą spódnicę, ciemną narzutkę i perukę, z wielkości podobną do kaptura. Pałac już zamknięty? Spytał książę. Prawdę rzekłeś, dostojny panie? Odparł urzędnik. Jego świątobliwość ubiera bogów do snu. A potem co będzie robił? Raczy przyjąć ministra wojny Herhora. No. Później jego świątobliwość popatrzy się w wielkiej sali na balet, a następnie przyjmie kąpiel i odprawi modlitwy wieczorne. Mnie nie kazano przyjąć? Pytał następca. Jutro po Radzie Wojennej. A królowe co robią? Pierwsza królowa modli się w pokoju zmarłego syna, a wasza dostojna matka przyjmuje posła fenickiego, który przywiózł jej dary od kobiet z Tyru. Są i dziewczęta? Podobno jest kilka. Każda ma na sobie kosztowności za 10 talentów. A któż się tam włóczy z pochodniami? Rzekł książę, wskazując ręką na dół parku. Zdejmują z drzewa brata waszej dostojności, który tam siedzi od południa. I nie chce zejść? Owszem, teraz zejdzie, bo poszedł do niego blazen pierwszej królowej i obiecał, że zaprowadzi go do karczmy, gdzie piją paraszytowie, otwieracze ciał zmarłych. A o manewrach dzisiejszych już słyszeliście, co? Mówili w ministerium, że sztab został odcięty od korpusu. I co jeszcze? Urzędnik wahał się. Mów, co słyszałeś? I jeszcze słyszeliśmy, że z tego powodu wasza dostojność kazałeś odliczyć pewnemu oficerowi 500 kijów, a przewodnika powiesić. Wszystko kłamstwo, odezwał się półgłosem jeden z adiutantów następcy. Żołnierze też mówią między sobą, że to musi być kłamstwo, odparł śmielej urzędnik. Następca zwrócił konia i pojechał do dolnej części parku, gdzie znajdował się jego pałacyk. Była to właściwie jednopiętrowa altana wzniesiona z drzewa. Miała formę ogromnego sześcianu z dwoma werandami, dolną i górną, które w koło otaczały budynek i wspierały się na mnóstwie słupów. Wewnątrz płonęły kagańce, więc można było widzieć, że ściany składają się z desek rzeźbionych jak koronka i że są zabezpieczone od wiatru zasłonami z różnobarwnych tkanin. Dach budowli tej był płaski, otoczony balustradą, na nim stało parę namiotów. Serdecznie powitali przez półnagich służących, z których jedni wybiegali z pochodniami, drudzy padli przed nim na twarz, Następca wszedł do domu. W mieszkaniu na parterze zdjął zakurzoną odzież, wykąpał się w kamiennej wannie i narzucił na siebie białą togę, rodzaj wielkiego prześcieradła, które zapiął pod szyją, a w pasie przewiązał sznurem. Na pierwszym piętrze zjadł kolację złożoną z przedniego placka, garstki daktylów i kielicha lekkiego piwa. Potem wszedł na taras budowli i położywszy się na kanapie okrytej lwią skórą, kazał służbie odejść i natychmiast przysłać na górę Tutmozisa, gdy przyjedzie.